Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz będzie trochę prowokacyjnie, bo porozmawiamy o Rosji i o tym, czy Władimir Putin przypadkiem nie obliczył dobrze wytrzymałości Zachodu i czy przypadkiem właśnie nadchodzi czas, kiedy będzie konsumował owoce swojego wysiłku. Czy sytuacja we Francji i Stanach Zjednoczonych nie może napełniać go nadzieją? O to zapytam właśnie teraz doktora Agnieszkę Bryc, politolożkę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam pani doktor.
Dzień dobry.
Jordan Bardella, prawdopodobnie nowy premier we Francji. Wszystko na to wskazuje, musiałby się wydarzyć cud. Albo wręcz przeciwnie, katastrofa z jego punktu widzenia, żeby Le Pen i jej partia nie wygrały. Już zapowiada nowe czerwone linie, już zapowiada, że nie będzie wysyłał broni, tej broni precyzyjnej, pozwalającej atakować cele na terenie Federacji Rosyjskiej przez Ukrainę. I wprawdzie życzy Ukrainie zwycięstwa, ale nie chce się do niej przykładać, bo obawia się eskalacji. Czyli można powiedzieć, Putin czekał i do zmiany stanowiska Francji się doczekał. Znaczy ona oczywiście jeszcze nie zmieniła stanowiska, ale wiadomo, że jak będzie koabitacja, to Macron może gadać co chce i tak premier mu postawi i Zgromadzenie Narodowe postawi mu tamę.
Tak, znaczy, ale ja jestem trochę bardziej optymistyczna niż pan redaktor.
Na to liczyłem, że pani będzie bardziej optymistyczna, nie ukrywam.
Tak trochę prowokacyjnie powiem, że oczywiście Francuzi mają bardzo trudną sytuację. Prezydent Macron gra wabank, to znaczy naprawdę bardzo mocno zablefował i zobaczymy, czy uda mu się jednak osiągnąć jakiś sukces, bo system wyborczy Francji jest bardziej skomplikowany, więc on nie blefowałby, gdyby nie miał jakiejś szansy na utrzymanie władzy, ale przynajmniej władzy w tym sensie utrzymanie skrajnej prawicy frakcji Marine Le Pen w tym miejscu, w którym ona jest teraz, czyli prawda, jakby chodzi o to, żeby jeszcze nie dać jej się wzmocnić. Do tego jakby potrzebne są, to znaczy pomagają mu wybory przeprowadzane ad hoc, takie w zasadzie w terminie natychmiastowym, a to daje szansę też takiego rozgrywania emocji Francuzów, czyli postawienia ich przed dylematem, czyli chcecie Francji przewidywalnej, umiarkowanej, centrowej, takiej, która nawet pod przywództwem dosyć kontrowersyjnego wciąż, bo on też ma, prawda, duży elektorat negatywny, niemniej jednak prezydenta, który przywraca powoli taką wyraźną obecność Francji w Europie. To on przecież zaszokował nie tylko Rosjan, ale i Francuzów stwierdzeniem, że całkiem możliwe jest wysłanie wojsk, w tym francuskich, na Ukrainę. Więc jakby tam jest duży ferment polityczny.
Panie doktorze, ale ja się o to bardziej pytam dlatego, że oczywiście poza Le Pen to jest jeszcze skrajna lewica francuska, która także jest prorosyjska. I ja trochę o to pytam dlatego, że mam wrażenie, że Putin właśnie na to gra. To znaczy ma nadzieję, że Europa w końcu się znudzi, albo będzie miała dosyć, albo będzie chciała powrotu do status quo. Szczególnie ta Europa dalsza od środkowej, bo środkowa się nie znudzi, bo ona zbyt dobrze pamięta rosyjskie buty żołnierzy, które przemaszerowały przez te tereny. Ale Europa Zachodnia się znudzi i w Stanach Zjednoczonych wygra Trump i wtedy Putin będzie mógł zrobić, co będzie chciał. Bo trochę tak to wygląda, to znaczy on wyraźnie czeka na to, co się wydarzy w państwach zachodnich, a my widzimy, że dzieją się rzeczy, które mogą się różnie skończyć. Ale z pewnością mogą zakończyć się gorzej.
Tak jest. I tutaj już nie jestem tak w miarę tak zachowawczo optymistyczna, tu raczej idę w kierunku takiego pogłębiającego się niepokoju, bo to nie jest tak, że partia Marine Le Pen czy inne frakcje skrajnie prawicowe czy skrajnie lewicowe idą w górę i to widać było w ostatnich wyborach do Europarlamentu. To jest efekt, znaczy to jest to ziarno, które, to znaczy to jest ten plon ziarna zasianego przez Władimira Putina wiele lat wcześniej. Takie pielęgnowanie nie tyle prorosyjskich partii, bo Putinowi nie chodzi o to, żeby w Europie była jednoznacznie prorosyjska frakcja. On wspiera wszystkie te skrajności, które mają zdolność rozbijania Zachodu od środka, w tym przypadku państw europejskich jako Unii Europejskiej oraz NATO. Więc tak, Putin, on jeszcze może nie strzelają tam te słynne kurki od szampana, ale ma powód do satysfakcji, bo to jest coś, co udało mu się jakby zasiać w Europie. Zresztą Pieskow, z tego co pamiętam, on powiedział, że zapytany właśnie o to, czy Putin ma satysfakcję, on też, czy to Pieskow, a później jego eksperci, tacy politechnolodzy kremlowscy, powielają taką opinię, że to było takie sprawdzam dla Kremla, jak skuteczna jest strategia rozbijania Unii Europejskiej, którą rozpoczęli wiele lat temu. Czyli nawet jeżeli te wybory nie były absolutnym zwycięstwem frakcji skrajnych, tych ekstrem, obu ekstrem, to Putin ma jakby powód do zadowolenia, zwłaszcza, że on także powoduje, i z tym się boryka Francja, to, że kolejne przedterminowe wybory to znowu jest absolutnie prime time dla rosyjskiej wojny kognitywnej, tej hybrydowej, oddziaływań psychologicznych i znowu mieszania w głowie wyborcom na Zachodzie. I to jest to, czym faktycznie my jako eksperci znający Rosję się niepokoimy, bo tego będzie coraz więcej i jeżeli dojdzie w listopadzie do tego zwycięstwo prezydenta Trumpa, to my jako Zachód jesteśmy w kompletnie nowej sytuacji międzynarodowej, politycznej, bo pierwszym to, co zostanie podważone, będzie taka nie tyle solidarność tylko i wyłącznie w stosunku do Ukrainy, ale takie poczucie tego, że Rosja jest zagrożeniem, które trzeba powstrzymywać siłą. Powstanie zatem frakcja, prawda? Tu mamy skrajną prawicę europejską i skrajną lewicę europejską plus ewentualnie prezydentura Donalda Trumpa, wtedy do głosu bardzo wyraźnie dojdą, ale także do głosu tego sprawczego dojdą te frakcje, które mówią, tu nie chodzi o pomoc militarną Ukrainie, ale chodzi o to, żeby tę wojnę zakończyć jak najszybciej. I to już jest bardzo, już niejednokrotnie mówiliśmy, zła wiadomość dla naszej części Europy, bo kto jak nie my wiemy, że bez wybicia zębów imperialnych Rosji problem będzie wracał i to my będziemy tym państwem, któremu już dzisiaj grozi, zresztą nie już, bo od dawna grozi Putin, mówiąc, że jest w stanie atakować także cele poza Ukrainą, tych państw, które wspierają Ukrainę.
Zapytajmy jeszcze pytanie o samą Rosję, bo często pada w rozmowie o tej wojnie pada taki argument, że wygrają ci, którzy dłużej wytrzymają, czyli którzy później się rozpadną, którzy później doświadczą destrukcji. Tak zresztą było w czasie I wojny światowej. Ostatecznie to jest bardzo, no jeśli chodzi o model walki, podobny model wojny. Pytanie, co się dzieje w tej chwili w Rosji? Czy my możemy mówić, że te nasze sankcje, także wszystkie te ograniczenia rzeczywiście osłabiają Rosję? Bo jak się patrzy na przykład na ostatnie dane dotyczące liczby milionerów, to liczba milionerów w Rosji wzrosła, choć powinna na pierwszy rzut oka spaść i nic nie wskazuje tak zewnętrznie na to, żeby ten system się w jakikolwiek sposób chwiał. A jeśli on się nie chwieje, to znaczy, że Putin albo jego potencjalni następcy po prostu mają czas, którego nie ma ani Ukraina wykrwawiająca się i gospodarczo, i dosłownie. Ja byłem ostatnio na Ukrainie, te cmentarze wojskowe rosną w zastraszającym tempie i którego nie ma Zachód, bo tutaj wybory są takim rytmem wyznaczającym rytmy także myślenia geopolitycznego.
Tak jest. Trochę się zgadzam i trochę będę polemizować. Jest tak, że to paradoksalnie Rosja też nie ma za dużo czasu, tylko my ulegamy temu wrażeniu, które stworzyła propaganda rosyjska, ponieważ jesteśmy karmieni przede wszystkim danymi, które dostarczają nam w pierwszej kolejności Rosjanie. Więc efekt gospodarczy w Rosji, znaczy gospodarka w Rosji ma się wbrew pozorom gorzej niż nam się to mówi, bo Rosjanie, my to obserwujemy, sprawnie manipulują danymi, i one później, prawda, tworzą takie wrażenie, że sankcje nie działają, ale sankcje, one mogłyby działać lepiej, ale jeżeli nie działają, to nie przez to, że Rosja jest tak świetnie przygotowana do tych sankcji, ona była przygotowana na na tą pierwszą falę uderzeniową i tam faktycznie przetrwała i to było dla nas zaskoczenie, ale teraz ma się lepiej niż powinna, nie dlatego, że sama gospodarka Rosji jest odporna, tylko dlatego, że mamy przedsiębiorstwa europejskie i państwa te, które pozwalają sobie na z jednej strony otwarte, prawda, wspieranie Ukrainy i krytyką Kremla, ale jednocześnie kierując się zasadą podwójnych standardów, pozwalają, aby własny biznes danych państw obchodził sankcje i przekierowywał eksport do krajów wspólnoty niepodległych państw środkowoazjatyckich albo Turcji i już stamtąd jako import równoległy te towary zamiast bezpośrednio trafić do Rosji trafiają przez, prawda, za pomocą pośredników, czyli państw mniejszych. I tu wystarczy, jeżeli słuchacze są zainteresowani, sobie poprzeglądać na przykład statystyki handlu zagranicznego Kirgistanu, Kazachstanu czy takich krajów. Tam one wystrzeliły po prostu w górę niezwykle. I warto zapytać i tak się przyglądać temu, jakie państwa, znaczy które państwa i które przedsiębiorstwa albo się nie wycofały z Rosji, albo ciągle eksportują do Rosji, ale pod przykrywką tego równoległego eksportu. Więc to też nie jest tak, że Rosja ma świetną gospodarkę i sobie doskonale radzi. To my jako Zachód nie dotrzymujemy reżimu sankcyjnego i to my pozwalamy tym sankcjom nie być.
No tak, ale pani doktor, ale to oznacza, że my jako Zachód po prostu, no, bardziej się troszczymy o własny dobrobyt czy o własną konkurencyjność niż o Ukrainę i z tej perspektywy Putin też miał rację.
I tu Putin ma całkiem niezłą intuicję, jeżeli chodzi o rozpoznanie słabości świata zachodniego. Ona w pewnym stopniu zawiodła, ale nie na całej linii, bo ciągle mamy środowiska i tych polityków, którzy mówią przede wszystkim o tym, żeby dbać o własne interesy. Takie egoizmy nas gubią i to Putin na to liczy. A jednocześnie licząc i w ogóle kierując się taką dosyć skuteczną rosyjską propagandą, która nam zdążyła wmówić, że Rosja ma się lepiej niż nam się wydaje, to my wiemy jedno, że znaczy nam się wydaje, że to w zasadzie Rosja jest w stanie prowadzić tę wojnę jeszcze przez wiele lat. W rzeczywistości z tego, co widzimy, różne takie przecieki i te takie propozycje Putina, które mówią porozmawiajmy. Ja wam przedstawiłem teraz właściwe koordynaty prawdziwego pokoju z Ukrainą, czyli przedstawił stare, nowe warunki kapitulacji Ukrainy. One też o czymś mówią, ale mówią między innymi o tym, że Rosjanie w swoich wewnętrznych analizach muszą mieć świadomość tego, bo my się możemy tylko domyślać, że gospodarczo wcale nie jest tak dobrze, więc im też zależy na tym, żeby tę wojnę w jakiś sposób wyciszyć albo inaczej zatrzymać w miejscu, w którym dzisiaj jest i zmusić świat zachodni do tego, żeby uznał, jak to mówi Putin, stan faktyczny na mapie, co by oznaczało, że my jakby zakładając, że Putin i to fałszywie zakładając, że Putin może faktycznie jeszcze wiele lat prowadzić tę wojnę, sami doprowadzimy do porażki. Więc naszym zadaniem jest dzisiaj obnażać takie manipulacje samego Kremla i wiedzieć, że jeżeli ktoś tutaj ma czas, to nawet jeżeli Zachód nie ma za dużo, bo my jesteśmy wiecznie w cyklu wyborczym, jeżeli tego czasu nie ma Ukraina, to równie dobrze i naprawdę tego czasu też nie ma Rosja, bo z nią nie jest tak dobrze, jakby chciała. Więc warto dośrubować sankcje. Nie mówię, że je zaraz poszerzyć o jakieś nowe, ale po prostu pilnować, żebyśmy my sami tych sankcji nie łamali, nie pomagali Putinowi prowadzić tej wojny, a jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że taka oferta pokojowa Putina jest grą psychologiczną, grą na czas w tym sensie, że my byśmy byli uwiedzeni taką perspektywą pokoju, uwierzylibyśmy w to, że ten pokój jest możliwy, tymczasem Rosjanie by odzyskiwali siły i to już do znudzenia powtarzamy.
I czekali na następną okazję.
Tak jest.
Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tak sobie pomyślałem, jak pani doktor słuchałem, że to jest trochę jak z tym starożytnym filozoficznym paradoksem kłamcy. Pytanie, czy kiedy tak kłamca jest. Mówi kłamie, to kłamie, czy mówi prawdę? Tak. Z Putinem do pewnego stopnia jest dokładnie tak samo. Kiedy Putin mówi, to kłamie, czy mówi prawdę. Jednego możemy być pewni, z pewnością mówi.